Radio Kraków Kultura.
Jesteśmy nadal w poranku RKK, ale już w drugiej godzinie, chwilę temu, dosłownie 5 minut temu minęła 9 i teraz moim Państwa gościem jest Jakub Ziołek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kuba jest multiinstrumentalistą właściwie. Nie wiem, czy jest jakiś instrument, który można by wyróżnić. Może gitara, kompozytorem, producentem.
Tak, mogę tutaj od razu skorygować, że jestem tylko i wyłącznie gitarzystą, nie umiem grać na żadnym instrumencie.
No i pyk, i od razu ten. No to w takim razie tworzy tak różnorodną muzykę, że nie sposób go tak z tą gitarą tylko i wyłącznie zaszufladkować, a poza tym także śpiewasz, komponujesz, produkujesz i związany jesteś z Alamedą, z Tienlai, Kapitalem, Inner City Ensemble i Starą Rzeką. I właściwie to ten... Pewnie jeszcze coś pominąłem. Natomiast
Jantar jeszcze.
Jeszcze Jantar, dokładnie. Ze stosunkowo nowszych projektów. Bardzo wakacyjny, bardzo przyjemny, bardzo piosenkowy. Chyba najbardziej.
Tak, zdecydowanie.
Ale Stara Rzeka też jest trochę piosenkowa, choć nie jest to tak oczywiste skojarzenie. I Stara Rzeka okazuje się, że rzeczywiście jest już dość stara, bo to był 2013 rok, kiedy ukazał się Cień chmury nad ukrytym polem, a w 2015 wyszło ostatnie wydawnictwo, czyli Zamknęły się oczy ziemi. Potem jeszcze było kilka koncertów i potem kilka lat przerwy. Co stało za tą przerwą?
Potem jeszcze wyszła epka, która została nagrana z Mauricio Takarą, koncertówka.
A, koncertówka, racja.
Którą nagrałem jeszcze w Brazylii i tak. Więc to jeszcze było takie małe wydawnictwo, które było po drodze.
I to było już po pandemii.
Tak.
A co uśpiło ten projekt? Po prostu zajęcie innymi?
Zajęcie innymi, wyczerpanie pomysłów. Głównie o to chodziło. W sensie, że po prostu nie... Wiedziałem, że nie chcę już robić dalej takiej samej muzyki w podobnym klimacie, że tak powiem.
Tak, potem była duża wolta w całym kolektywie stylistyczna.
Tak. Więc, że tak powiem, z powrotem czekałem do momentu, kiedy będę miał pomysły, jak to ciekawie rozwinąć, albo właściwie nawet zrobić coś nowego pod tym samym szyldem. Więc tak. No, głównie powody, że tak powiem, artystyczne stały za zawieszeniem działalności.
No jak rozumiem, pojawiły się nowe, skoro wracasz.
Tak, pojawiły się nowe pomysły. Przede wszystkim udało mi się złapać estetykę, którą chciałem wprowadzić od nowa, więc cieszę się, że to się udało. Nie specjalnie forsowałem tego procesu, bardziej mi zależało na to, żeby to się jakoś naturalnie pojawiło, dlatego może tak długo trzeba było czekać, ponieważ jakby ciężko jest sobie coś wymyślić odgórnie i to zrealizować lepiej, jak rzeczy przychodzą same i inspirują same.
No jasne. Teraz 13 marca, czyli w czwartek, ten nadchodzący grasz w Alchemii i to jest pierwszy koncert po dłuższej przerwie, czy już...
Nie, to będzie już czwarty.
I jak rozumiem, płyta nadchodzi, ale może już jest nagrana, albo wiesz, czego się po niej możemy spodziewać?
Jest nagrana w jakichś 60%, myślę, że mi trochę zostało do dokończenia.
I to jest ta stara rzeka, czy zabierasz ten projekt trochę w nowe miejsca?
Nie wiem, myślę, że chyba dla ludzi będzie możliwe, żeby zidentyfikować ten projekt jako Starą Rzekę. Będzie to słyszalne w dźwiękach, ale no będzie to na pewno po solidnym liftingu. Myślę, że będzie to też bardziej piosenkowe na pewno niż wcześniejsze rzeczy pod tym szyldem. Mniej psychodeliczne, mniej dronujące, mniej transowe, a bardziej po prostu wzruszające i piosenkowe. Tak przynajmniej te kawałki, które do tej pory zrobiłem, tak brzmiało, więc myślę, że taki jest kierunek.
To jedną z takich cech chyba, a przynajmniej tak jak ja ten projekt kojarzę, identyfikuję, jest to, że właściwie nie wiem jak to powiedzieć, czy to są ciekawe covery, czy to są może ciekawe nawiązania, ale zawsze gdzieś pojawiały się w tle nowych kompozycji. One zwykle były, to znaczy te niektóre z nich były podszyte jeszcze jakimś odniesieniem. To znaczy jeśli to był cover, to bardzo, bardzo gdzieś daleko zabierający oryginał, albo po prostu nawiązujący do jakiejś melodii. Czy tym razem też tak pracujesz, czy to już, czy takich utworów na nowej płycie się nie spodziewajmy?
Nie spodziewajmy się, nie chcę mi się jeszcze zabierać za covery obecnie, ponieważ jest trochę z tym potem problemów, jeśli chodzi o prawa autorskie, nie chcę mi się kompletnie tym przejmować i zwracać na to uwagi, więc nie będzie żadnych coverów, będą może na żywo, ale to nie będę zdradzał, ponieważ nie chcę psuć niespodzianki. Czyli ale mogą się na żywo pojawić.
Trzeba po prostu przyjść i posłuchać, a jeszcze potem rozpoznać.
Trzeba przyjść na koncert, tak.
Lekko nie ma. No dobrze, dobrze. A w jakich proporcjach, albo czy w ogóle nadal identyfikujesz ten projekt jakoś z folkiem?
Jak zacząłem układać nowe kawałki, to zależało mi na tym, żeby tam mieć ten folk jako punkt wyjścia, natomiast dość szybko zauważyłem, że nawet jeżeli to przychwytuje jakieś motywy folkowe, to skręca w jakąś inną stronę, więc jakby odpuściłem sobie kompletnie już zastanawianie się nad tym, czy to jest folk, czy to nie jest folk. Myślę, że Stara Rzeka nigdy nie była inspirowana folkiem polskim, tylko bardziej amerykańskim, więc te inspiracje na pewno pozostały, jeśli chodzi o muzykę na przykład amerykańskiego prymitywizmu. Myślę, że w tym wypadku jeszcze bardziej nawet Robi Basho niż John Fahey, więc to zostało. Pojawiły się trochę wątków gitarowych, których nie było wcześniej, które nie wywodzą się z folku, ale wywodzą się z muzyki klasycznej, na przykład z hiszpańskiej, z takich kompozytorów jak Heitor Villa-Lobos czy Leo Brower. Więc to są jakieś takie nowe inspiracje, jeśli chodzi o granie na gitarze, natomiast to już właściwie nie kojarzy się z folkiem, na pewno nie kojarzy się z polskim folkiem i szczerze mówiąc też brzmi bardziej cyfrowo, sztucznie, co było moim celem, więc tym mniej folkowy jest jakby klimat w całości.
No dla mnie to nigdy nie było jakby jednoznaczne, nie wiem, jednoznaczny punkt odniesienia dla tego projektu, to znaczy nawet byłbym gotów pofantazjować, że to jest folk dlatego, że motywacje twoje przy jego tworzeniu są takie jak twórców folku kiedyś, to znaczy, że to jest współczesny folk, jeśli można by tak powiedzieć, ale nie w odniesieniu do jakiejś kategorii. Rozumiem, że to tym bardziej aktualne teraz.
Tak, no myślę, że nawet ja bym to nazwał może bardziej nawet fikcyjnym folkiem albo urojonym folkiem już teraz, nie wiem, wirtualnym folkiem, co może być dość paradoksalne, ale raczej w tę stronę bym szedł. Ale mi się wydaje, że generalnie folk obecnie jest trochę czymś, co nie istnieje. Jest to pewna rzecz, do której się odnosimy do jakiegoś wyobrażenia. Wszelkie grupy rekonstrukcyjne są właściwie no tylko tym, czyli po prostu rekonstrukcją czegoś, czego nie ma, co już jakby straciło siłę społeczną, więc no, że tak powiem, moje podejście do folku, nawet jeżeli nazywam go urojonym czy wyobrażonym folkiem, jest moim zdaniem bardzo aktualne i słuszne. Zamiast po prostu odtwarzać muzykę folkową i udawać, że ona jeszcze istnieje i ma znaczenie, po prostu trzeba tworzyć jakieś nowe utopijne wersje tego folku. Więc to taka myśl mi przyświecała, że tak powiem, jak robiłem ten materiał.
To się świetnie składa, bo godzinę temu rekomendując na antenie Radia Kraków twój koncert, zapowiadałem go właśnie, że jeśli jest folkowy, to jest to chyba jakiś folk wyobrażony. To cieszę się, że trafiłem. Słuchaj, mam dużo pytań o ten nowy materiał, bo bardzo się cieszę z powrotu Starej Rzeki. I jak przed chwilą rozmawiałem z z Rafałem Iwańskim o tych nowych utworach Alamedy, nad którymi pracujecie. I teraz widzę powrót Starej Rzeki, to mam wrażenie, że to jest być może jakiś kolejny punkt zwrotny dla waszego kolektywu.
Mhm.
Czy nie?
To znaczy, że to jest
moment przewartościowania, że znowu następują jakieś zmiany wektorów, tak pod kątem, nie wiem, stylistycznym, estetycznym. Tak jak kilka lat temu to było duże skręcenie w stronę sceny elektronicznej.
Myślę, że dalej to jest wątek elektroniczny jest bardzo mocno kontynuowany, a przynajmniej takie rzeczy, czy to będzie jakaś wolta, czy zmiana, to zazwyczaj takie rzeczy się okazują po czasie, bo jeszcze nic nie planujemy, żadnych wolt świadomie. Takie rzeczy się po prostu dzieją i jak się wydarzą, to na przykład po 2 latach można zobaczyć na to i powiedzieć, o, tutaj żeśmy zmienili wszystko zupełnie. Natomiast rzadko kiedy to się planuje, przynajmniej w naszym wypadku, takie rzeczy powstają po prostu same, a następnie po czasie się nadaje im jakąś interpretację. Czy to będzie wolta, czy zmiana, czy będzie jakiś nowy rozdział, czy to będzie powrót do starego, czas pokaże. Nikt tego nie wie.
Nie, no jasne. Jasne, ale ewidentnie wracasz do gitary, to znaczy w elektrycznej w Alamedzie, tutaj w Starej Rzece rozumiem, że to jest i taka, ale wspominasz o tym, że ta nowa płyta będzie brzmiała bardziej cyfrowo. Co to znaczy? To znaczy, czy mówisz o jakości produkcji, czy o jakimś właśnie, nie wiem, zakotwiczeniu większym w muzyce elektronicznej Starej Rzeki?
Tak, no na pewno jakość produkcji, ale też używanie syntezatorów wirtualnych i używanie takich efektów jak autotune i używanie wszelkich dostępnych technik cyfrowych do tworzenia dźwięków na komputerze. Myślę, że to na pewno, właściwie zawsze tak było. W przypadku Starej Rzeki, Stara Rzeka zawsze powstawała na komputerze i zawsze powstawała przy pomocy, przepraszam, wirtualnych instrumentów. Tak naprawdę dopiero po czasie jakby te wszystkie brzmienia cyfrowe były w odpowiedni sposób miksowane, żeby brzmiały jak analogowe, żeby brzmiały jak z jakimś takim lekkim low-fi'owym efektem. Natomiast Stara Rzeka zawsze była z projektem cyfrowym. Powstała na komputerze przy pomocy wtyczek komputerowych, syntezatorów wirtualnych itd. Natomiast tym razem jakby mniejsze nastawienie jest na po prostu low-fi'owe brzmienia, bardziej na po prostu bardziej wypolerowaną produkcję, czystsze. I czysto brzmienie, nie chowanie tej cyfrowości, tylko raczej eksponowanie jej. I to samo jest właściwie w odniesieniu do koncertów, że też raczej, tylko zresztą jest to, powiedzmy, no, bo można jakby używać cyfry w różny sposób. Mnie inspirują nagrania takich artystów jak Keith Rankin, czy nie wiem, Daniel Lopatin na przykład, a jeszcze ze starszych Ryuichi Sakamoto.
Ostre jak żyleta.
Tak, czyli po prostu cyfra może też brzmieć po prostu bardzo dobrze, albo na przykład Nicolas Jarre robi świetne produkcje, które są cyfrowe, ale to jest po prostu cyfra, która brzmi tak nasycenie, tak mocno, tak po prostu ciekawie. Tam jest tyle informacji w tej cyfrze, że jest to jakby takie neoanalogowe brzmienie dla mnie już w tym momencie, mimo że jest w 100% cyfrowe. Także to jest dużo ciekawych dla mnie brzmieniowych rzeczy, które można rozwijać i uczyć się, bo też tak prawda jest taka, że ja się uczę tego procesu, nie jestem wcale sprawnym muzykiem laptopowym, nigdy nie byłem, więc są to też dla mnie jakieś takie pola do eksploracji i nauki.
Dużo pokory w tym słyszę, ale też ciekawa obserwacja w kontekście rzeczywiście tej cyfry jako nowego analogu. Także dzięki za to. Moim Państwa gościem nadal jest Kuba Ziołek. Rozmawiamy o Starej Rzece i właściwie nie tylko w kontekście nadchodzącego koncertu 13 marca w Alchemii o 20. Tam serdecznie zapraszamy. Kuba, powiedz może o inspiracjach, to znaczy to, poza muzycznych, to znaczy one zawsze gdzieś były obecne w różnych projektach, za którymi stoisz, ale w Starej Rzece też się pojawiały często jakieś wyraźne odniesienia, nie wiem, na ostatniej płycie, to jest sprzed prawie 10 lat, na przykład do Lema, to znaczy... Czy teraz to są też podobne kierunki? Filozoficzno, właśnie, nie wiem, fantastyczne?
Nie wiem.
Brutalizm magiczny pojawił się wtedy taki termin, który wspólnie ze startem tego projektu, o którym opowiadałeś. Czy to nadal aktualne?
Tak, tak. Tak, jest to nadal aktualne, ponieważ nigdy nie było rzeczywiste. Rzeczy nierzeczywiste bywają cały czas aktualne. Nie wiem, myślę, że miałem dość duży komfort podczas robienia tego materiału, kiedy naprawdę nie musiałem się niczym inspirować. To było strasznie przyjemne, że nie musiałem patrzeć na nic, na nikogo, ani muzycznie, ani w żaden inny sposób, żeby pobierać jakieś informacje, które mogę potem wykorzystać. Raczej byłem w stanie wszystko wykrzesać z siebie. Natomiast zdecydowanie w ostatnich latach bardzo dużo czasu poświęciłem na studiowanie francuskich filozofów dwudziestowiecznych, głównie tych, których pewnie Alain Badiou by nazwał witalistycznymi mistykami, chociaż dla mnie tam szczególnie mistycyzmu nie ma, ale są to tacy filozofowie jak, będę oczywiście kaleczył w wymowę francuską, ale Raymond Rouillet, czy Gilbert Simondon, czy Gilles Deleuze, czy Michel Serres. Więc bardzo dużo czytałem ich i na pewno w jakiś sposób to się odbije na muzyce, natomiast nie planuję żadnych jasnych 1:1 odwołań, cytatów. Mm-hmm. Nie było mi to do niczego potrzebne i nie sądzę, żebym to robił dalej.
A jeśli nie mistykami, to kim byś ich nazwał albo co cię w nich zainspirował?
Są to filozofowie witalistyczni w jakimś sensie, powiedzmy, może taki neowitalistyczni, którzy wywodzą się trochę dla mnie, przynajmniej z filozofii Leibnica i tworzą bardzo afirmującą, pozytywną filozofię, która omija wszelkie klasyczne metafizyczne pojęcia, takie jak substancja czy tożsamość. Są w stanie stworzyć bardzo interesującą filozofię różnicy, która jest pozytywna, a nie negatywna, jak na przykład u Hegla. I też bardzo dużo odwołują się do nauki, która jest też jedną z moich pasji. Staram się śledzić w miarę wszystko, co się dzieje nowego. I też ta filozofia, o której wspominałem, bardzo mocno czerpie z nauki i jest, że tak powiem, oparta na solidnym materiale, a nie na abstrakcjach.
Rozumiem to mocne zakotwiczenie. Rzeczywiście wydajesz się być przepełniony dobrą energią. Płyta Jantar też powiedziałbym, że jest mocno afirmująca. Jak się masz, Kuba? Dobry moment?
Teraz dość trudny akurat, ale myślę, że im trudniejsze momenty, tym bardziej trzeba po prostu zwalczać złą energię w sobie, bo każdy zły moment tak naprawdę przynosi jakąś zmianę, więc i w sobie, i w swoim stosunku do świata. Więc zasadniczo każdy zły moment i tak na końcu okazuje się być dobrym momentem, ponieważ doprowadził do tego, że jesteś tym, kim jesteś, a wcześniej byś kimś takim mógł nie być, gdyby ten moment nie nadszedł, więc trzeba zawsze mieć trochę dystansu do siebie i umieć przynajmniej wybiec w przyszłość o trochę i zobaczyć siebie, jak będziesz wyglądał w przyszłości za jakiś czas i pocieszyć się tym, że będzie to na pewno lepsza wersja ciebie.
Czyli gorszy moment to droga do kolejnego lepszego.
Mhm, dokładnie.
Chodzi o tę drogę. No dobrze. Powiedz w takim razie, o czym to będą piosenki, skoro będzie ich więcej? O czym śpiewasz?
Teksty będą raczej dość abstrakcyjne. To mogę w sumie, faktycznie miałem jakąś taką inspirację trochę, bo jeśli chodzi o pisanie tekstów, bo strasznie nie lubię tego robić i strasznie mnie to męczy i potwornie się cringuje, pisząc teksty, zwłaszcza w języku polskim, więc trochę się inspirowałem Karpowiczem, z Mateuszem Karpowiczem. I po prostu zawsze jak trafiałem na jakieś bloka pisarskiego, to po prostu musiałem otworzyć albo Karpowicza, albo jakiś numer literatury na świecie, po prostu przeczytać fragment, nie wiem, Ezry Pounda i nagle po prostu proces pisania ruszał dalej. Natomiast no, teksty będą raczej poetyckie, abstrakcyjne, będą podejmowały trochę w miarę spójne wątki na przestrzeni wszystkich utworów, tak mi się wydaje, bo to będą raczej utwory o opętaniu, o uwodzeniu, o pasożytyzmie, wszystko co zakłada bycie przejętym przez jakieś zewnętrze. Więc teksty będą spójne, natomiast będą na tyle abstrakcyjne i poetyckie, że raczej będą działały jako obrazy i wrażenia niż jako jakieś konkretne teksty, sensy.
Mhm. I właśnie w języku polskim, tak?
Tak, tak, tak.
No dobrze. Wiemy już trochę więcej. Powiedz, czy masz jakiś plan na dokończenie tej płyty? To znaczy jakiś horyzont czasowy? Nie wiem, wydawcę?
Tak, założyłem sobie deadline do końca kwietnia, że płyta będzie skończona i jak będzie skończona, to dopiero będę wtedy decydował się w kontekście wydawcy, ponieważ muszę po prostu wiedzieć, jak to brzmi do końca i wtedy będę wiedział, gdzie najlepiej to wypuścić.
Aha. Jak rozumiem, możemy się efektu końcowego spodziewać jeszcze w tym roku.
No, postaram się, ale to faktycznie, że będzie zależało od terminarza wytwórni. A jak wiadomo, no, ciężko się teraz wydaje płyty, więc długie są czasy oczekiwania czasami. Więc liczę na to, że uda się na jesieni, natomiast równie dobrze może to być pierwsza połowa przyszłego roku.
Jasne. Może przyjdzie nam rzeczywiście jeszcze trochę poczekać. Jeśli nie masz nic przeciwko, może zajrzyjmy jeszcze na chwilę do Alamedy, bo tam też właśnie jesteście na zgrupowaniu.
Właśnie.
Kto jest selekcjonerem, kto jest trenerem?
Oj, tylko Rafał Iwański może mieć to miano.
Rozumiem. To pozdrawiamy jeszcze raz Rafała. Pracujecie nad nowymi utworami. Rafał już trochę opowiedział o nich ze swojej perspektywy, ale chciałbym posłuchać ciebie, to znaczy jak to wygląda z twojej strony. To dokąd idziecie od Spektry wychodząc?
Wydaje mi się, że daleko nie zachodzimy. W sensie bardzo się cieszę, że z tym projektem na wysokości właśnie tych płyt Spektra udało nam się jakiś styl wypracować, co było zawsze naszą bolączką, ponieważ zawsze po prostu brzmieliśmy jak tysiące innych rzeczy, a nigdy nie brzmieliśmy jak my. A tutaj udało się, mam wrażenie, zrobić coś takiego już bardziej autorskiego i swojego, więc szczerze mówiąc trochę nieprędko nam jest to porzucać. No bo nierzadko się artystom zdarza wymyślić jakiś styl po swojemu. Więc kontynuujemy dalej tę drogę. Myślę, że utwory na szczęście będą tym razem trochę krótsze, natomiast będą jeszcze bardziej skomplikowane i rozbudowane, więc na pewno nie będą nudne, na pewno nie będą realizowały jakiejś takiej prostej, prymitywnej wersji transu. Myślę, że będą bardziej, właśnie z braku lepszego słowa, progresywne.
Mm-hmm. To ciekawe, bo Rafał mówił, że będą znacznie dłuższe, tylko wieloczęściowe, więc...
Nie. Wszystkie utwory myślę, że się zamkną w 5-6 minutach max.
A, to rzeczywiście.
Będą krótsze, ale będą na pewno zawartość informacyjna w tych kawałkach będzie, jak w 12-minutowych utworach.
No to świetnie. Spektra rzeczywiście wyróżnia się pod wieloma względami. Także tym, że mam wrażenie, że jest po prostu znacznie spójniejsza. To znaczy na poprzednich płytach tych wycieczek w różne strony było sporo. Podobnie zresztą jak na płytach Starej Rzeki. Że to są takie projekty, które stylistycznie są trudne do uchwycenia, no bo właściwie z utworu na utwór mogą a czasem z części utworu na kolejną mogą zabierać zupełnie różne rejony. Czy to nadal w takim duchu Starą Rzekę tworzysz, jako ten one-man band?
Nie wiem, nie sądzę.
Takim kolażowym, wiesz? Nie.
Kolażowym, może tak, no może Starej Rzece faktycznie ten element kolażowy jest, natomiast chyba raczej starałem się, żeby to były ewentualnie dwa elementy, które się przeplatają, a nie 10. Więc raczej w tę stronę idę. No, bardzo, bardzo mnie interesuje fuzja po prostu muzyki cyfrowej i muzyki, nazwijmy to, folkowej lub, nie wiem, gitarowej w tym wydaniu, właśnie gitary akustycznej. I jakby na tej przestrzeni jakby starałem się zrobić jak najwięcej. No i czasami mnie to w różne strony zabierało, natomiast głównie właśnie ten korzystanie jakby z dwóch składników, a nie 20, mam wrażenie, że raczej spowoduje, że nie będzie wrażenia kolażowości, tylko bardziej po prostu przeplatania się jakichś dwóch motywów przewodnich.
A wracałeś do Starej Rzeki, tej nad Wdą?
Wiesz co, chyba po pandemii już nie. Nie pamiętam, ale chyba nie. Myślę, że przed pandemią tak lubiłem sobie raz do roku zrobić tam wycieczkę i podwiedzać i popływać w jeziorze i pojeździć rowerem. Natomiast już od chyba 4-5 lat tam nie byłem. Natomiast bardzo bym chciał tam wrócić, ponieważ myślę, że mogło to wszystko bardzo pozmieniać i mogę nie poznać niektórych miejsc, więc chciałbym sobie zupdate'ować, że tak powiem, w głowie to miejsce.
To miejsce, no tak, ale jak rozumiem, wciąż szczególne dla ciebie. Czy po prostu...
Nie sądzę. Nie, to już jest jakaś taka nazwa. No, tam faktycznie miałem moment taki, że pomieszkiwałem w okolicy, natomiast już dawno, dawno nie. A jestem dość mało sentymentalną osobą, więc nie wspominam jakoś tego czasu szczególnie.
Chociaż płyta ma być wzruszająca. To jak mało sentymentalna?
Tak, tak. Wzruszająca, ale aktualnie wzruszająca, a nie zwrócona do przeszłości, tylko do przyszłości raczej. Więc...
A czym chcesz wzruszać, albo co chcesz wzruszyć?
Chyba udaje mi się powoli osiągać takie coś, co te koncerty Starej Rzeki do tej pory zagrałem. To tylko potwierdzały, że po prostu ludzie po koncercie podchodzą do mnie i mówią po prostu, że są wzruszeni. I nie wiem, co to dla nich znaczy, szczerze mówiąc. I nie wiem, jak oni to interpretują i co oni jakby zyskują dzięki temu. Natomiast mi się wydaje, że to jest to, o co chodzi też, czego ja oczekuję od sztuki, że po prostu, że mnie będzie wzruszała. I mi się wydaje, że to jest bardzo mocne, co można dać komuś, że po prostu ktoś czuje, nie wiem, napływ łez do oczu. Jest to bardzo silne uczucie, z którym warto się zapoznać. I warto czasami się w nie zanurzyć, dlatego nie założyłem tego, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o Starą Rzekę. Nie myślałem, że będzie to bardziej jednak bardziej dronowy, bardziej agresywny brzmieniowo projekt, natomiast jakoś tak samo z siebie zaczęło to iść w stronę po prostu tego bycia poruszającym i stwierdziłem, że to jest w sumie na tyle fajne, że muszę w to pójść, ponieważ ludzie tego potrzebują.
Ale dlaczego tego ludzie potrzebują? Czy to jest uniwersalne i nieustanne? Czy to jest w sensie...
Dlaczego ludzie potrzebują być wzruszeni? No,
słuchaj, doprecyzuję, bo to zabrzmiało tak jakby ja tam usłyszałem, jakby ludzie tego potrzebowali teraz, jakby potrzebowali tego bardziej teraz, ale może nie, może...
Myślę, że może tak, no, czasy są ciężkie, więc... Tak, wszystko, co powoduje, że w jakiś sposób czujesz, nie wiem, jakąś empatię, jakiś moment bliskości, intymności, czy to ze sztuką, czy z drugim człowiekiem, no to są cenne momenty, no bo mało tego mamy na co dzień, więc chyba dobrze jest ludziom dawać coś, co sprawia, że czują się lepiej niż... nie wiem, mordować ich dwugodzinną ścianą noizu. Chociaż to też może mieć jakieś terapeutyczne, oczywiście...
Oczyszczające, tak.
Oczyszczające, więc czemu nie? Natomiast ja po prostu poszedłem chyba w inną stronę.
I z tych dronów w stronę piosenek, jak rozumiem, czyli też jakiegoś, no w sumie pokrętnie rozumianego uproszczenia. Jakby drony były skomplikowane.
No właśnie. Myślę, że piosenki są niewiarygodnie bardziej skomplikowane niż cokolwiek, co po prostu zrobi awangarda muzyczna, tak naprawdę, ponieważ zupełnie na innych obrotach działają. Natomiast no, to też nie będą jakby piosenki, że tak powiem, jakieś proste trzyakordowe rzeczy, bo tak jak mówiłem, dość mocno inspirowałem się na przykład Ejtorem Villaloboszem. który był kompozytorem brazylijskim, dwudziestowiecznym, muzyki klasycznej na gitarę też między innymi. Więc są to no raczej piosenki, które są dość zaawansowane i też powiedziałbym bardziej progresywne. Też jak się ostatnio mnie kolega spytał, jak brzmi stara rzeka teraz, to w sumie trochę nie wiedziałem, co mu powiedzieć, więc powiedziałem, że brzmi jak jest, bo momentami faktycznie może trochę tak brzmieć. A poza tym też no, moim ulubionym zespołem zawsze będzie to jest zespół Deftones, więc oczywiście też przez estetyka i melodie Chino Moreno też zawsze miały na mnie duży wpływ, więc na pewno będą to piosenki, które będą ciekawe i one będą też podobne do tego, co się działo chociażby na drugiej płycie w niektórych utworach. Więc to nie będzie jakieś totalne zerwanie i zupełnie coś nowego. Myślę, że będzie to jakaś kontynuacja, ale też no, po solidnym liftingu.
Czyli tu niekoniecznie krótsze utwory jak w Alamedzie. Tu może to być bardziej rozwinięta historia.
Nie, będą też krótsze utwory. Ja szczerze mówiąc nie mam cierpliwości do długich utworów już. Nie potrafię już zrobić utworu, który jest po prostu rozciągnięty na kilkanaście minut. Nie mam do tego już głowy, wolę po prostu działać bardziej konkretnie, w sposób zwarty, skompresowany, po prostu dawać szybko to, o co chodzi, a nie czekać i opóźniać gratyfikację.
Deftones jest, to brzmi jak znacznie cięższy, czy oparty przede wszystkim o gitarę elektryczną projekt, a akustyczna jeszcze jest?
Tak. Głównie akustyczna. Gitara elektryczna się pojawi tylko czasami. Ale głównie, właściwie wszystkie utwory zostały skomponowane na 12-strunowej gitarze akustycznej i ona jest jakby tutaj pierwotnym silnikiem tego projektu, także na żywo i tylko jest okraszona elektroniką. Natomiast planuję, też jeszcze tego nie zrobiłem, ale planuję kilka featuringów, może jeszcze nie będę zdradzał, bo nie wiem, czy to się uda, ale po prostu chciałbym dwóch perkusistów, chciałbym trębacza zatrudnić. Także jeszcze mam nadzieję, że do końca kwietnia to wszystko uda mi się ponagrywać już.
To trzymamy kciuki. Solo, jak rozumiem, zobaczymy cię na scenie Alchemii 13 marca?
Tak, dokładnie.
No to dzięki ci bardzo za twój czas dzisiaj i rozmowę. I do zobaczenia.
Bardzo.
Do zobaczenia niebawem.
Super, do zobaczenia, dzięki.
Radio Kraków Kultura.